Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Pytania Sądu Najwyższego wpłynęły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poinformował Wydział Prasowy Unijnego Organu. Chodzi o pytania dotyczące zasady niezależności i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy postanowił też zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym w sprawie przechodzenia w stan spoczynku sędziów po ukończeniu 65 roku życia. Rozstrzyganie kwestii zawartych w pytaniach Sądu Najwyższego są wewnętrznymi, suwerennymi uprawnieniami państw członkowskich, podkreślił poseł Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Nie podlega to orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dodał.
Czyli w gruncie rzeczy takiego rozstrzygnięcia należałoby się spodziewać. Trybunał nie jest sądem właściwym w tej sprawie. Natomiast intencja sędziów Sądu Najwyższego, tych, którzy te pytania kierowali do Trybunału Sprawiedliwości, jest oczywista. Jak najdłużej w czasie przeciągnąć ten stan niepewności, sugerowania, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem europejskim, z konstytucją. Tylko ciekawe, że do tej pory nikt nie zgłosił wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów o Sądzie Najwyższym.
Do kwestii zawieszenia stosowania części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym w jednym z wywiadów odniósł się prezydent Polski Andrzej Duda. W sensie prawnym Sąd Najwyższy wydał absurdalne, czysto polityczne orzeczenie, stwierdził. Należy je uznać za nieważne z mocy prawa, oświadczył Andrzej Duda. Według prezydenta nie ma nic nadzwyczajnego w odchodzeniu sędziów w stan spoczynku w wieku 65 lat. Ten sam wiek dotyczy przecież sędziów sądów powszechnych oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmienia decyzję w sprawie obecności wojska podczas uroczystości na Westerplatte. Ceremoniału wojskowego jednak nie będzie. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej poinformował, że przedstawiciele służb mundurowych będą 1 września, jak co roku, na Westerplatte. Dodał też, że nie ma zaufania do partyjnego kierownictwa MON-u. Tymczasem jeszcze wczoraj Adamowicz w rozmowie z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem zapewniał, że nie przewiduje udziału wojska w uroczystościach odbywających się 1 września.
To, że on zrezygnował z udziału wojska, jest na piśmie. Moja rozmowa wczoraj właśnie była po to, żeby się jeszcze upewnić, czy nie ma żadnej możliwości, czy nie ma żadnych możliwości rozmów na ten temat. Powiedział, że nie, że jest ostateczna i rozmów już nie będzie. Mam również informację, że komendant garnizonu Gdańsk próbował spotkać się w tej sprawie z panem prezydentem Adamowiczem i on go nie przyjął. W związku z tym wątpliwości z mojej strony już nie ma żadnych, że jego decyzja wczoraj była ostateczna i nie do zmiany, a ta dzisiejsza konferencja ma sugerować, że jest jakoś inaczej.
Dlatego też szef MON-u na specjalnie zwołanym briefingu powiedział, że brak Wojska Polskiego na uroczystości na Westerplatte to skandal. Jednocześnie zażądał zmiany decyzji.
Jak się okazuje, są tacy dziś, którym przeszkadza obecność Wojska Polskiego na Westerplatte. Nawet przed II wojną światową, kiedy Gdańsk był wolnym miastem zdominowanym przez Niemców, to na Westerplatte stacjonowało Wojsko Polskie. Ja chciałem za Państwa pośrednictwem zażądać od prezydenta Gdańska zmiany tej decyzji. I chciałbym podkreślić, że nie wyobrażam sobie, żeby 1 września na Westerplatte nie było Wojska Polskiego.
W tym roku minie 79 lat od wybuchu II wojny światowej. 1 września o godzinie 4:45 na Westerplatte odbywają się uroczystości przypominające tamte wydarzenia. Zgromadzeni oddają hołd polskim żołnierzom, którzy heroicznie bronili ojczyzny przed atakiem Niemców. Prezydent Andrzej Duda zaprosił na spotkanie sygnatariuszy listu, który zawiera apel o weto ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Rozmowy miałyby się odbyć w najbliższy poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Pismo do prezydenta o zawetowanie noweli kodeksu wyborczego w ubiegłym tygodniu wystosowali m.in. Kukiz 15, PSL, Partia Razem i Prawica Rzeczypospolitej. Ich zdaniem tworzenie zaporowego realnego progu wyborczego szkodzi demokracji. W wywiadzie dla jednego z dzienników prezydent Andrzej Duda powiedział, że ma wątpliwości, czy nowela ordynacji do Parlamentu Europejskiego powinna nabrać mocy prawnej. Oświadczył też, że skłania się w kierunku zablokowania propozycji. Dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, powiedział na antenie Radia Maryja, że nowa ordynacja uderza w wolność polityczną.
Nowe rozwiązania zapisane w ordynacji do Parlamentu Europejskiego godzą przede wszystkim w zasadę wolności politycznej i wolność wyboru znacznej części opinii publicznej. Dlatego, że tylko dwie partie zyskają na ilości mandatów w Parlamencie Europejskim, ale podkreślmy także kosztem opinii chrześcijańskiej, myślę, narodowej, konserwatywnej, która oczywiście nie zagłosuje na Platformę Obywatelską, ale nie chce na przykład również być skazana na wybór jedynie między PO i PiS, bo taki realny jedynie wybór istnieje.
Nowelizację kodeksu wyborczego bez poprawek Senat przyjął 27 lipca. Nowela zakłada, że każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę, co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Prezydent Andrzej Duda ma na przeanalizowanie ustawy 21 dni. W warszawskiej SGGW powstanie innowacyjne centrum nauk żywieniowych. Umowę na budowę podpisali m.in. wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski. Na mocy tego porozumienia rząd przekaże 40 milionów złotych na realizację inwestycji. Wartość całości projektu to 100 milionów złotych. To jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych finansowanych w obszarze nauki z budżetu państwa, zaznaczył wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Dodał, że to pierwszy krok w rozwoju współpracy nauki i przemysłu rolniczego w służbie społeczeństwu i gospodarce Polski.
Będziemy wspierać po to, żeby dorobek polskich naukowców służył rozwojowi przemysłu rolniczego, rozwojowi rolnictwa, ale także rozwojowi całego życia społecznego. Rolnictwo, przemysł rolniczy jest bardzo ważnym elementem strategii odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego. Będziemy się starali o to, żeby ten rozwój dokonywał się w sposób zrównoważony, ale żeby równocześnie polskie rolnictwo nabierało charakteru jak najbardziej konkurencyjnego i nowoczesnego.
Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych ma to być nowoczesny budynek dydaktyczno-laboratoryjny, przeznaczony do prowadzenia działalności naukowej w zakresie nauk o żywieniu człowieka oraz powiązanych z nimi działaniami wdrożeniowymi i edukacyjnymi. Uczelnia zapowiada, że w przyszłości wyposażony będzie w aparaturę laboratoryjną umożliwiającą prowadzenie badań na poziomie światowym. Pod hasłem Polska droga do czystego środowiska w Katowicach rozpoczęła się w czwartek dwudniowa konferencja pod nazwą Społeczny Prekop 24. Organizatorami spotkania są m.in. największe centrale związkowe, Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Związkowcy przekonują, że powstrzymanie globalnego ocieplenia nie może prowadzić do nadmiernego likwidowania miejsc pracy w przemyśle. Zainicjowana przez stronę społeczną dyskusja ma pomóc w wypracowaniu wspólnego stanowiska związkowców i pracodawców przed szczytem klimatycznym COP24, który odbędzie się w grudniu w stolicy Górnego Śląska. Wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu do spraw prezydencji COP24 Michał Kurtyka wskazywał na znaczenie, jakie ma głos związków zawodowych.
Zmiana może się odbywać tylko wtedy, jeżeli jest podzielana przez wszystkich, jeżeli jest określana takim przymiotnikiem inkluzywności. To znaczy, jeżeli wszyscy możemy w tej zmianie odnaleźć dla siebie jakieś miejsce. I w tym wypadku głos związków zawodowych, który reprezentuje głos wielu milionów pracowników, jest bardzo ważnym głosem, bo to oni też muszą czuć się komfortowo w tym, w jaki sposób świat, w jaki sposób się zmienia, w jaki sposób chcemy, żeby ten świat stawał się czystszy, lepszy, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby pewna ścieżka zmian miała miejsce na przyszłość.
Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili związkowców z innych krajów, naukowców, pracodawców oraz przedstawicieli parlamentu i rządu. List do uczestników wystosował też prezydent Andrzej Duda. Wskazał w nim, że powstrzymanie zmian klimatycznych i ochrona środowiska naturalnego to żywotny interes ludzkości, który powinien opierać się na konsensusie. Problem ze śmieciami na Mokotowie to symbol rządów Rafała Trzaskowskiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz w stolicy, wskazał kandydat PiSu na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Polityk zorganizował konferencję w tej dzielnicy. Od początku miesiąca są tam problemy z wywozem odpadów, które wysypują się z przepełnionych kontenerów. Patryk Jaki zaznaczył, że przez 12 lat rządów Platformy Obywatelskiej w stolicy nie zbudowano nowoczesnych instalacji do zarządzania odpadami. Dodał, że jeśli wygra wybory, miasto natychmiast zacznie je tworzyć.
Mniej uciążliwe dla mieszkańców, nowoczesne, takie jak właśnie biogazownie, takie jak sortownie śmieci, to po pierwsze. Po drugie, zaczniemy od demonopolizacji rynku, ponieważ miasto dzisiaj nie posiada zasobów i instrumentów do tego, żeby samodzielnie kontrolować cały proces od momentu odbioru do momentu przetwarzania. Po trzecie, stworzymy cały system związany z prewencją, to znaczy zaproponowaliśmy coś takiego jak na przykład Repair Cafe. To jest taki system bardzo popularny chociażby w Skandynawii, która świetnie sobie radzi z zarządzaniem śmieciami, która polega na tym, że powstanie sieć takich miejsc, gdzie będzie można stare rzeczy, które teoretycznie nadawałyby się do wyrzucenia, będzie można jeszcze naprawiać. Zorganizujemy system PSZOK-ów w całej Warszawie.
Patryk Jaki dodał, że powstaną też miejsca, w których mieszkańcy Warszawy będą mogli zostawić na przykład starą kanapę. Kolejne rozwiązanie zapowiedziane przez polityka ma pozwolić na zarządzanie gospodarką odpadową w sposób elektroniczny. Ponad 4500 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale bieżącego roku. To wzrost o 7,1% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,2%. Z kolei według jednego z dzienników, po rozmowach premiera i przewodniczącego Solidarności, rząd zaproponuje większą podwyżkę płacy minimalnej, nie o 120 zł, ale nawet 178 zł od przyszłego roku. Uzgodnienia w tej sprawie trwają. Dane GUS-u potwierdzają, że mamy do czynienia ze wzrostem wszystkich wynagrodzeń w gospodarce. To pochodna dwóch czynników, tłumaczy ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk.
Po pierwsze, no właśnie zdecydowanej postawy rządu, jeżeli chodzi o kształtowanie płacy minimalnej. Przejmując rządy, startowaliśmy z płacą minimalną na poziomie 1850 zł. Pierwszy rok naszych rządów to była podwyżka tej płacy o 150 zł. Następny rok o 100 zł. W tym roku, to znaczy mówiąc precyzyjnie od 1 stycznia 2019 roku, ta sprawa nie jest jeszcze ustalona, ale ta płaca wzrośnie na pewno o 100 kilkadziesiąt złotych. A więc te wyraźne wzrosty płacy minimalnej, a także wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej, co jest rzeczą niesłychanie ważną. W tej chwili ta płaca na następny rok prawdopodobnie będzie wynosiła już 14,50 za godzinę.
Kolejnym czynnikiem według ekonomisty to tendencje na rynku pracy, między innymi wyraźnie malejące bezrobocie i coraz powszechniejszy brak pracowników, a to powoduje wzrost płac w niemal wszystkich sektorach gospodarczych. Belgia korzysta z prawa umożliwiającego tam tak zwaną eutanazję na dzieciach. W latach 2006-2017 uśmiercono tam po raz pierwszy dwóch chłopców poniżej 12 roku życia i jednego w wieku 17 lat. Byli oni wśród tysięcy osób w Belgii poddanych eutanazji. Tak wynika z raportu komisji, która reguluje kwestie eutanazji w kraju. Według The Washington Post pierwszy z chłopców miał guza mózgu, drugi cierpiał na mukowiscydozę, a trzeci na dystrofię mięśniową. Na łamach gazety jeden z członków komisji do spraw eutanazji przyznał, że uważał decyzję dotyczącą eutanazji dzieci za coś dobrego ze względu na ich przytłaczające cierpienie. Socjolog Grzegorz Wiński powiedział, że z punktu widzenia moralnego oraz z perspektywy szeroko pojętego człowieczeństwa jest to przekroczenie granicy.
Pamiętajmy, że osoba ludzka winna być ochroniona od poczęcia do naturalnej śmierci. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z zgoła odmienną sytuacją. Należy naprawdę zastanowić się, czy dziecko składając prośbę o dobrowolne samobójstwo wspomagane ma wiedzę, o co tak naprawdę prosi. Czy konsylium lekarskie potrafi wypowiedzieć się w 100% na temat możliwości długotrwałego schorzenia osoby, ale też na możliwości medyczne leczenia tych chorób.
Belgia jest jedynym krajem na świecie, który pozwala na eutanazję dzieci bez względu na wiek. Prawo to obowiązuje od 2014 roku. Na eutanazję dzieci zezwala też Holandia, jednak od 12 roku życia. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.